Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu, internetowym, kolejny raz na naszym kanale Invex Remedies. Dzisiaj mamy dla Państwa szczególnie ciekawy w naszej ocenie wykład, ponieważ dotyczy on wprowadzenia nowej linii krzemu organicznego, który nareszcie może powrócić do naszego asortymentu, który po kilku latach przerwy znowu znajdzie się w sprzedaży. Mamy nadzieję, że zainteresuje on Państwa szczególnie. Mamy nadzieję, że to, co przekażemy na jego temat, również okaże się dla Państwa niezwykle interesujące. Fajny moment na wprowadzenie nowego krzemu. Mamy dzisiaj pierwszy dzień astronomicznej wiosny, więc jest to świetny moment na to, żebyśmy mogli zmienić coś w naszym życiu, zacząć coś nowego i uważamy, że zaczęcie czegoś takiego jak nowy krzem wiosną 2021 roku jest bezwzględnie czymś, co świetnie nam się łączy i świetnie nam się pokrywa. Także zapraszam Państwa na wykład. Mam nadzieję, że będzie on dla Was interesujący. Jeżeli chodzi o krzem żywność, tak naprawdę być może wcale nie musielibyśmy suplementować, drodzy Państwo, krzemu, gdybyśmy mieli do czynienia z dobrej jakości jedzenia. Jest około 0,5% w grochu, w zbożach między 3 a 7%. W skrzypie polnym 12-17%, 20% w brązowym ryżu i na pewno jest go dużo w piwku, tak? Tylko że, drodzy Państwo, no jeżeli groch, no to powiedzmy jeszcze ma on jakąś przyzwoitą wartość, natomiast no dzisiejsze zboża, jeść tego raczej nie należy. Chyba że mamy do czynienia ze starymi zbożami, tak jak mówię, odmianami orkiszu, płaskórki, samoprzy, wtedy tak. Skrzyp polny jak najbardziej jest ziołem fajnym. Często się mówi, że jeżeli u kogoś przy domu rośnie skrzyp czy pokrzywa, to krzem wchodzi sam do domu, bo natura dobrze wie, komu należy ten, powiedzmy krzem uzupełnić. Natomiast no, chcąc wypić, powiedzmy, taką ilość skrzypu, jaka jest w naszym suplemencie, należy wypić bezwzględnie około wiaderko takiego wywaru ze skrzypu dla równowagi, tyle co ma jedna porcja naszego suplementu. Oczywiście tu każdemu pozostawiam swobodę decyzji, bo jeżeli są ludzie, którzy utrzymują, że zioła są dla nich głównym źródłem. Tak powinno być i nie należy tego zmieniać. Brązowy ryż jest również świetnym przykładem, drodzy Państwo, tylko po pierwsze mało kto jada brązowy ryż, po drugie ziemia, która była uboga w krzem, nigdy nie pozwalała na to, żeby ryż tam wyrósł. Najczęściej on był wcześniej zjadany przez grzyby albo bakterie, natomiast bo krzem stanowił naturalną barierę ochronną, głównie łupiny tego ryżu i powodował, że mógł on urosnąć do takich rozmiarów, że stanowił dla nas cenne źródło żywności. Natomiast na dzień dzisiejszy przy ogromnej ilości tych pestycydów, herbicydów czy innych preparatów ochronnych, tak naprawdę ta zawartość krzemu nie musi już być tak bogata i roślina nie kumuluje jej, bo tak naprawdę chemicy zadbali o jej odporność w trakcie okresu wegetatywnego i roślina nie musi tego ryżu dużo mieć. Po drugie, tak jak podkreślam, i w przypadku zbóż, i w przypadku ryżu, większość tego zostaje tak naprawdę w łupinach, których dzisiaj nie jadamy, bo przywykliśmy raczej jadać białe mąki, czy również białe. Krzem na pewno był długo, długo uważany za przykład, mówię, przyrody nieożywionej, natomiast bezwzględnie jest przykładem minerału nieocenionego. Dlaczego? Ponieważ znany był medycynie i znany był ludzkości tak naprawdę od lat, od tysięcy lat. Każdy, kto leczył skrzypem, doskonale zdawał sobie sprawę, że ma on wpływ na działanie układu krwionośnego, działając krwiotwórczo, przeciwkrwotocznie, uszczelniał naczynia, układu kostnego, szczególnie przeciwko zmianom reumatoidalnym, przeciwzapalnym, układu moczowego, również działał przeciwzapalnie i moczopędnie, układu immunologicznego, ponieważ działał przeciwwirusowo i antybakteryjnie, układu trawiennego, pobudzał i regulował przemianę materii, działał detoksykująco, odtruwał organizm, ma właściwości upiększające, więc wszyscy wiemy, że szampony tam, prawda, czy żele stosowane do mycia ze skrzypem mają tą wartość dodaną właśnie w postaci świetnej kondycji skóry czy włosów, a my zawsze twierdzimy, że kondycja skóry, włosów i paznokci ma być wypadkową zdrowia całego organizmu, a nie czymś stworzonym sztucznie tylko i wyłącznie na potrzebę danej chwili. Więc krzem był znany przez lat. Później nowoczesne metody diagnostyczne, zwłaszcza rozwijające się w drugiej połowie XX i XXI wieku, bardzo szybko połączyły skrzyp z zawartością w nim krzemu i tymi, można powiedzieć, właściwościami terapeutycznymi, które które ten krzem posiada. No i więc wydawało się, że uznanie go za biopierwiastek, a więc pierwiastek niezbędny do życia, do funkcjonowania, jest jedynie kwestią czasu, tak? Po prostu jest to jedynie kwestia kilku urzędników, którzy się siądą, podbiją pieczątkę i wszyscy będziemy wiedzieli, że obok cynku, wapnia, magnezu i tak dalej, krzem będzie w pierwszej, można powiedzieć, dziesiątce must have, które każdy powinien sobie, że tak powiem, do organizmu suplementować. Natomiast można powiedzieć, że badania prowadzone, można powiedzieć, od początku XX wieku świadczyły, że faktycznie tak jest. No więc niemiecki doktor Quinn, związki krzemu są w stanie powstrzymać rozwój miażdżycy. Świetnie. I to 1912 rok. 1957 dwaj Francuzi wykazali związek występowania właśnie miażdżycy z niską zawartością krzemu w organizmie i fakt, że suplementacja krzemu odwraca tak naprawdę proces arteriosklerozy, czyli można powiedzieć, ewidentnie połączyli wpływ krzemu na naczynia krwionośne. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, 1972 pani dr Carlis wykazała związek pomiędzy niedoborem krzemu w diecie kurcząt, a deformatu szkieletu oraz stawów. W tym samym roku dr Schwartz z Niemiec, praktycznie analogiczna praca, tylko wykazał, że niedobór krzemu objawiał się deformacją czaszek i kości u szczurów. Tak? W 1979 roku dr Siano udowodnił związek pomiędzy aplikacją związków krzemu a wzrostem objętości istoty gąbczastej, czyli tak zwanej trabecular bone volume, co było niezwykle istotne, szczególnie dla osób, które mają problem z osteoporozą, czy paniami w okresie po menopauzie, gdzie jakość tych kości jest zdecydowanie słaba, szczególnie kości biodrowych, tak? No i tak jak mówię, te badania były tak naprawdę bardzo intensywnie prowadzone, szczególnie tam w latach 70. XX wieku. Co więcej, w mojej ocenie wykazano wtedy absolutnie najważniejszą informację, która została w dziwny sposób przemilczana, że w diecie ubogiej krzem zaobserwowano niską koncentrację wapnia, cynku i magnezu w obszarze kości udowej. Drodzy Państwo, brzmi to bardzo sucho, argument, który możemy sobie szybko przeskoczyć. Nic bardziej mylnego, ponieważ jeżeli przyjrzymy się temu dokładnie, okazuje się, że bez krzemu suplementacja pewnych pierwiastków nie ma większego sensu, bo nie będą one przyswojone. Czyli można tutaj powiedzieć, że krzem pełni funkcję, można powiedzieć, pewnego pociągu, który pakuje na swoje wagony i rozwozi po naszym organizmie w ten czy w inny sposób, jako wehikuł transportowy, niezbędne do naszego życia pierwiastki i tak dalej. Prawda? Oczywiście w 1993 roku warto zwrócić uwagę, że dr Essinger pokazał identyczne badania, ale już u kości udowej kobiet, więc nie mówimy ani o szczurze, ani o kurczaku, tylko wykazujemy ewidentnie pacjentów. Tak? Podobnie w 2000 roku dr Rico udowodnił to samo i również w obszarze kości udowej. No i również tak naprawdę udowodniono, że zwiększenie zawartości, że w miejscu złamania kości koncentracja krzemu potrafi być do 60 razy większa niż w innych obszarach tej samej kości czy tego samego organizmu, co ewidentnie łączy tak naprawdę nie tylko obecność krzemu z procesami gojenia się, co również tak naprawdę z obecnością krzemu w tak zwanym stożku wzrostu. Badania XX wieku wykazały jeszcze mnóstwo innych fajnych i ciekawych rzeczy. Mianowicie wykazały, że organizm ludzki zawiera około 7 gram krzemu rozmieszczonego w kościach, paznokciach, ścięgnach, aortach, organach wewnętrznych oraz mleku matek karmiących. Czyli jeżeli przyjrzymy się dokładnie, okazuje się, że one są tak naprawdę w bardzo istotnych obszarach i organach człowieka. Ludzki organizm potrzebuje dziennie, w zależności od źródeł potrzeb, między 20 a 100 mg krzemu dziennie, tak? Większe ilości wymagają ludzie starsi i zalecana dawka może w niektórych przypadkach wynosić, gdzie dotarłem do takiej literatury, nawet 700 mg dziennie i są osoby, które naprawdę suplementują takie ilości. Znaleźliśmy gdzieś w literaturze taką informację, że krzem, który raz spożyjemy, jest poddany 8 cyklom przemiany w naszym organizmie, następnie jest wydalany. Nic więcej nie wiem na ten temat, dlaczego 8, a nie 7 albo 9. Natomiast no, z czymś takim się spotkałem. Nie wiem, w jaki sposób to było mierzone, więc bardziej podajemy to w formie ciekawostki. Tak? Krzem jest rozmieszczony w organizmie przede wszystkim bardzo nierównomiernie. Najwięcej jest go tam, gdzie dany organ jest narażony na największe ryzyko, gdzie dany organ jest narażony na największą, można powiedzieć, eksploatowalność, czyli aorta, tchawica, ścięgna, kości, a jednocześnie tam, gdzie te ciśnienia i naprężenia w danym organizmie są zdecydowanie największe. No i zawartość krzemu niestety spada wraz z wiekiem. Na przykład u 50-60-latków zawartość krzemu w aorcie, gdzie jest bezwzględnie największa koncentracja krzemu, może tak naprawdę, drodzy Państwo, spaść w porównaniu z aortą noworodka nawet 5-6-krotnie. I jest to, można powiedzieć, jeden z podstawowych problemów, ponieważ taki organizm czy taka aorta już jest wtedy narażona na pewne procesy, o których powiemy sobie za chwileczkę, tak? Więc jeżeli powiemy sobie jeszcze na temat krzemu, no to tak jak powiedziałem, jego zawartość spada z wiekiem, dlatego nieprzypadkowo dzieciństwo, wczesną młodość nazywamy okresem krzemowym. Człowiek jest wtedy gibki, elastyczny, trudno ulega złamaniu, a nawet jak się złamie, to goi się szybciutko. Później mamy dojrzałość, okres krzemowo-wapniowo-węglowy, prawda? Tutaj tak naprawdę mamy jeszcze krzem. Mamy już wapń, a więc te kości są twardsze. Pewne kości w naszym organizmie zaczynają się zrastać, na przykład w czaszce, z kilku robi się tych kości mniej, prawda? Mamy też okres węglowy, no i niestety starość, czyli okres węglowo-wapniowy. Tu oczywiście należy wspomnieć, że nie ma to nic wspólnego z datą naszych urodzin. To jest, drodzy Państwo, mówimy o metabolicznym wieku, nie o wieku metrykalnym. To zawsze chciałbym podkreślić na wykładzie, to zawsze chciałem na każdym wykładzie mocno zaakcentować, że moment, kiedy nastąpi starość, w bardzo, bardzo dużej mierze zależy od nas samych. Nie należy, drodzy Państwo, bać się śmierci, należy, drodzy Państwo, bać się kiepskiego życia, tak? A za to w znacznej mierze jesteśmy odpowiedzialni, głównie my sami, bardzo często przez grzech, jak to się mówi, zaniedbania, czyli braku poszanowania własnego ciała, którym powinniśmy się zająć w szczególnie istotny sposób. Jeżeli chodzi o badania nad krzemem prowadzone w XX wieku, bardzo fajnie podsumował to profesor Biernacki, Rosjanin, bez krzemu nie ma życia. Podobne wnioski nasz polski profesor, ksiądz dr Sedlak, który powiedział o krzemie jako o matrycy życia, a więc czymś, na czym życie tak naprawdę jest zbudowane i bez czego życie, zwłaszcza życie ludzkie, nie miałoby prawa tak naprawdę. Natomiast oddziaływanie krzemu na organizm można podsumować krótko. Syntezuje tkankę łączną, wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, wpływa na funkcjonowanie układu immunologicznego, polepsza kondycję skóry, zmniejsza obecność zmarszczek, zmniejsza łamliwość włosów, wzmacnia paznokcie i włosy, zmniejsza ból stawów i pleców, zwiększa witalność i odporność organizmu, przyspiesza gojenie się ran i wzrost kości i poprawia parametry krwi, o czym będziemy sobie dalej mówić. Natomiast warto to też podkreślić, to musimy podkreślić, że żadna z powyższych informacji nie ma odzwierciedlenia w materiałach źródłowych EFSA, czyli Agencji Odpowiedzialnej za Regulację Suplementów Diety, między innymi żywności na rynku Unii Europejskiej. I te rzeczy, o których Państwu mówię, są tak zwanymi rzeczami, które można powiedzieć, zebraliśmy z rynku na podstawie własnych obserwacji, na podstawie własnych danych, na podstawie rozmowy z naszymi klientami, ale dzielimy się z nimi chętnie. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że nie są to tak naprawdę rzeczy, które zostały oficjalnie uznane przez organy Unii Europejskiej. Co dalej, drodzy Państwo? Co możemy sobie powiedzieć o krzemie? Krzem jest na pewno pierwiastkiem, który wykonuje tak zwany efekt synergii. Czym jest efekt synergii? No to wtedy, kiedy 2 plus 2 jest więcej niż 4, powiedzmy 5, a może i więcej, tak? Czyli współdziałanie różnych czynników, których łączny efekt jest większy niż działanie tych czynników osobno, tak? No i co się wtedy dzieje? Że krzem, tak jak powiedziałem, bierze udział w przyswajaniu innych biopierwiastków. To jest niezwykle ważne, ale również, drodzy Państwo, może nieść ze sobą pewne skutki ujemne, bo na przykład jeżeli będziemy suplementować wyłącznie krzem, a nie będziemy suplementować na przykład magnezu, nie będziemy suplementować wapnia, nie będziemy suplementować powiedzmy kobaltu czy żelaza, możemy te zasoby, które są w naszym organizmie, zużyć zbyt szybko. Dlatego, tak jak mówię, sama suplementacja krzemu jest konieczna, ale absolutnie niewystarczająca dla naszego zdrowia. I krzem właśnie tak naprawdę wykazuje efekt synergii wobec wapnia, magnezu, fosforu, miedzi, cynku, boru, jodu, manganu, kobaltu i żelaza. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na wapń i magnez, ponieważ wykazuje formę, można powiedzieć, synergii, to znaczy przyspiesza ich wchłanianie w zależności od formy chemicznej, bo jeżeli są w formach chemicznych, na przykład takich, kiedy opuściły już nasze komórki, czyli mówiąc kolokwialnie, zostały zużyte, wtedy wykazuje względem nich antagonizm, czyli po prostu jego obecność przyspiesza ich pozbycie się z organizmu, a w przypadku wapnia możemy powiedzieć i dobrze. Co dodatkowo, drodzy, ponieważ wapń w naszym organizmie jest w nadmiarze niepotrzebny i wapniowi poświęcimy sobie dzisiaj troszeczkę uwagi. Co, drodzy Państwo, możemy powiedzieć jeszcze na temat, co, drodzy Państwo, możemy jeszcze dzisiaj powiedzieć na temat krzemu i działaniu antagonistycznemu? Przede wszystkim wykazuje antagonizm, czyli przyspiesza wydalanie z naszego organizmu pierwiastków toksycznych. O glinie już sobie wspomnieliśmy, ale również pozbywa się z naszego organizmu kadmu, ołowiu, rtęci, chromu, strontu, fluoru czy amoniaku. Nie damy rady dzisiaj omówić wszystkiego, bo każdy tak naprawdę z tych mechanizmów wymagałby no minimum 25 minut szybkiego mówienia po łebkach, a nie o to chodzi, żeby Państwa zamęczyć czy zanudzić, prawda? I tak dzisiaj mówię bardzo długo. Natomiast na pewno znajdzie się ku temu czas, żebyśmy sobie to omówili, tak? I tak jak mówiłem, krzem może wykazać również działania antagonistyczne wobec wapnia, chromu i potasu, co tak naprawdę nie do końca jest dla nas fajne, bo wyprowadzając z naszego organizmu potas i chrom, zubaża nasz organizm dwa pierwiastki, które są do życia po prostu niezbędne. Tak jak mówiłem, krzem może tak naprawdę wpłynąć na bardzo wiele mechanizmów czy procesów zachodzących w naszym organizmie. Wszystkich ich dzisiaj nie omówimy, pewnie w życiu ich wszystkich nie omówimy, natomiast dzisiaj możemy skupić się tylko na omówieniu takich rzeczy jak krzem i krew. Dlaczego? Ponieważ krzem ma ogromny wpływ na procesy krwiotwórcze i działanie układu krwionośnego w naszym organizmie, prawda? Jest na proces waskulogenezy i angiogenezy, czyli powstawanie, można powiedzieć, no, powstawania nowych naczyń krwionośnych, czy to od zera, czy tworzenie w przypadku angiogenezy nowych połączeń podłączanych do już istniejących, prawda? Tu rola krzemu jest bezdyskusyjna. W gospodarce wapniowej, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia funkcjonowania układu krwionośnego, jak również fizycznie w samych procesach krwiotwórczych. I temu chciałbym właśnie dzisiaj poświęcić na pewno kilka minut, ponieważ problem jakości krwi dotyczy tak naprawdę ogromnej ilości społeczeństwa, zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia, można powiedzieć, z silnym zestresowaniem, z dużą ilością czasu spędzanego w domu. Tak naprawdę te parametry krwi powinny podlegać szczególnej kontroli, a rola krzemu jest tutaj w naszej ocenie niezwykle istotna. Więc czym w ogóle jest angiogeneza? Więc jest to tak naprawdę proces, który powoduje powstawanie, namnażanie nowych naczyń krwionośnych. Każdy z Państwa, co upadł, zdrapał skórę z nogi, prawda? I kiedy na tej skórze wytworzył się strób, kiedy tego stróbka zerwaliśmy zbyt wcześnie, no to wtedy można dostrzec taką pajęczą sieć tych właśnie nowych naczyń krwionośnych, które powstają, bo w wyniku, kiedy krew nie dociera do danych komórek, brak tlenu powoduje, że ten proces angiogenezy zostaje uruchomiony, no i dzięki temu właśnie te naczynka, bardzo cienkie naczynka włoskowate, czy nawet kapilary, jak na nie mówimy czasami, powstają i są tworzone. Warto podkreślić, że wszystkich tych naczyń krwionośnych w naszym organizmie wystarczy na dwukrotne owinięcie ziemi. I mówię, z drugiej strony, zobaczcie, jest ich tak wiele, a zaledwie 60 sekund wystarczy na to, żeby ta sama kropla krwi, można powiedzieć, przepłynęła przez wszystkie te naczynia i wróciła do punktu wyjścia, prawda? Kapilary są niezwykle cienkie, są one tak cieniutkie, można powiedzieć, dużo cieńsze od włosa. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, że każdy nerw, który sam w sobie jest cieniutki, do tego wszystkiego posiada własne naczynia krwionośne, które go odżywiają i które go dotleniają, wyobraźmy sobie, jak bardzo delikatne i malutkie są właśnie te można powiedzieć, naczynka krwionośne, które powstają w procesie angiogenezy. Dlaczego chemizm tak naprawdę naczynie krwionośnych powstających w tym procesie i struktura jest niezwykle ważna, ponieważ muszą one być bardzo elastyczne, ponieważ wyobraźcie sobie tak małe naczynka i wyobraźcie sobie, że wystarczy, że człowiek jest niedowodniony. Więc kiedy mówimy, że krew jest gęstsza, tak? Ta krew nie jest gęstsza, ona posiada większą lepkość. Ale wyobraźcie sobie igłę, którą możecie kupić w aptece, tak? I przepuśćcie przez tą igłę na przykład szóstkę czy siódemkę, szklankę wody, policzcie czas, a później przepuśćcie przez tą samą igłę szklankę oleju, prawda? Czas płynięcia będzie zdecydowanie dłuższy, o ile w ogóle tak naprawdę będzie możliwy ten przepływ tego oleju przez tak cieniutką mikrę. Tak samo dzieje się, drodzy Państwo, w przypadku odwodnienia, kiedy gęstość krwi zdecydowanie wzrasta, lub w przypadku dużej obecności cukru, kiedy mamy do czynienia z tą krwią bardziej lepką i dzięki temu, powiedzmy, przez to tak naprawdę ta krew może do pewnych naczyń nie docierać. I to jest właśnie tak naprawdę proces, kiedy mamy do czynienia w przypadku stopy cukrzycowej z obumieraniem pewnych, można powiedzieć, komórek nerwowych, bo krew o dużej, można powiedzieć, zawartości cukru jest na tyle lepka, że ma szansę nie przedrzeć się przez strukturę bardzo, bardzo cienkich naczyń włosowatych. To jest oczywiście jedna z wielu hipotez. Natomiast gdyby w organizmie znajdowała się odpowiednia ilość krwi, to po pierwsze, ich rozszerzalność byłaby zdecydowanie większa, więc nawet bardziej lekką ciecz łatwiej by było przez to przepchnąć. Po drugie, drodzy Państwo, co jest bardzo istotne, uważa się, że krzem wytwarza taką swoistą powłokę, wręcz niektórzy mówią magnetyczną, tak jak działa kolej magnetyczna obecnie pomiędzy żyłą a cieczą, czyli krwią tłoczoną, dzięki czemu ta krew ślizga się po tych naczyniach, a nie płynie fizycznie jak w rurze, powiedzmy, stalowej. Nie? Natura aż tak tępa nie jest i tak naprawdę rozwiązuje sobie i ułatwia. Uważa się, że taki mechanizm jest w naszym organizmie dość powszechnie stosowany, prawda? I warto podkreślić, że jeżeli nasz organizm posiada odpowiednie zasoby krzemu, te naczynia posiadają większą, lepszą jakość, więc tak naprawdę mogą w danym momencie ulec rozszerzeniu, dzięki czemu krew o większej lepkości, gęstości dotrze nam do danych komórek, dzięki czemu będą one żyły. Warto też podkreślić, że proces angiogenezy to jest nie tylko proces, który mówi nam o tym, że w danym momencie powstaną nowe naczynia, bo stare zostały uszkodzone, lub na przykład w danym momencie mamy problem ze zwężeniem tętnic wieńcowych, prawda? Potrzebujemy zrobić nowe obejścia i organizm takie obejścia tworzy właśnie w procesie angiogenezy. Tylko jeżeli weźmiemy, drodzy Państwo, pod uwagę to, że osoba młoda, która dostanie zawału, najczęściej umiera. Osoba starsza, która już posiada, powiedzmy, tych naczyń krwionośnych odpowiednią ilość rezerwowych, najczęściej ten zawał przeżyje. Jest to właśnie proces angiogenezy, do której potrzebny jest właśnie, drodzy Państwo, krzem. Co dalej możemy powiedzieć? Warto jeszcze tylko powiedzieć, że angiogeneza to jest jeden z procesów, dzięki któremu w naszym organizmie unikamy raka, bo tutaj mamy działanie odwrotne. Jeżeli przeprowadzimy sekcję zwłok osób, które zmarły po 70 roku życia, to zapewne okaże się, że na 99 na 100 przypadków w organizmach tych znajdują się komórki czy guzy nowotworowe. Najczęściej jednak te guzy nowotworowe czy te komórki nowotworowe są dość małe, ponieważ właśnie dzięki angiogenezie, tylko odwrotnie tutaj można powiedzieć temu procesowi, a więc ona została zakończona i odcięto krwawienie, można powiedzieć, znaczy odcięto dopływ krwi do tego, odcięto dopływ krwi do tych komórek, tak naprawdę nigdy nie doszło do ich nadmiernego rozrostu. Dzisiaj wręcz uważa się, że obok chemioterapii, radioterapii czy obok chirurgii onkologicznej angiogeneza jest czwartym procesem zwalczania komórek nowotworowych. Tak? Natomiast nadmierna angiogeneza, czyli wtedy, kiedy ten proces wypchnął się spod kontroli z jakichś przyczyn, prawda? Wymknął się, nie wiemy dlaczego, może prowadzić do szpiczaka, chłoniaka, raka mózgu, raka jajników, nerek, piersi, płuc, prostaty, szyjki macicy, tarczycy, cukrzycowej utraty wzroku czy zwyrodnienia plamki żółtej. Na przykład jeżeli proces nasilonej angiogenezy czy niekontrolowanej angiogenezy występuje w chorobie Alzheimera czy reumatoidalnego zapalenia stawów czy łuszczycy, to może nie jest on przyczyną powstania, prawda, tych schorzeń, natomiast generalnie bardzo negatywnie wpływa na stan zdrowia osoby chorej, ponieważ powoduje, że na przykład tak jak w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, te nowe komórki krwionośne wpływają na produkcję pewnych enzymów, które wręcz nasilają jeszcze stany zapalne naszego organizmu. Z kolei, jeżeli mamy do czynienia zbyt słabą angiogenezą, no wtedy mamy tak naprawdę problem, bo tak rany goją się nam w sposób przewlekły. Najczęściej mamy problem wtedy, kiedy mamy do czynienia z cukrzycą. Mamy cukrzycowe owrzodzenie stóp, mamy neuropatię. Mamy bardzo często właśnie sytuację u osób, które leżą i wtedy, kiedy krew nie dopływa, tworzą nam się odleżyny. Mamy, drodzy Państwo, problem z chorobą tętnic obwodowych. Żylakowe owrzodzenie stóp, czy wręcz zaburzenia erekcji i wtedy Żadne niebieskie tabletki czy zastrzykiwanie się testosteronem nic nie da, bo jeżeli układ krwionośny, prawda, jest tutaj nieodpowiednio, można powiedzieć, sprawny, to krew nie dopłynie i możemy sobie zrobić tylko terapią wspomagającą więcej złego niż dobrego. No i tak jak mówiliśmy, w przypadku angiogenezy krzem jest, można powiedzieć, czymś, co jest absolutnie tak naprawdę konieczne. W miejscach, gdzie na przykład następuje skaleczenie czy przetrwa przerwanie tkanki ciągłej, koncentracja krzemu zwiększa się 15-20-krotnie, co ewidentnie wskazuje, że w obszarze tworzenia się nowych naczyń krwionośnych rola krzemu jest tak naprawdę ogromna. Pamiętajmy, że jeżeli skoncentrujemy go w ilości 15-20 razy więcej w danym miejscu, to w jakimś innym miejscu musi być go w tym momencie mniej, prawda? I w przyrodzie nic nie ginie, pewna równowaga zachodzi. Jeżeli go nie zasuplementujemy, to w perspektywie życia te zasoby krzemu zostaną nam odebrane, tak? No i co warto jeszcze powiedzieć? Tak jak mówiłem, krzem ma bezpośredni wpływ na tworzenie tkanki kolagenowej, z której utworzony jest układ krwionośny, a więc mówimy ta możliwość tworzenia tego przede wszystkim buforu wyrównującego. No i przede wszystkim te naczynia są elastyczne, a więc odporne na przykład na skok wysokiego ciśnienia, czy na wzrost gęstości, czy lepkości krwi. Kolejnym, można powiedzieć, czynnikiem, czy bezpośrednim, można powiedzieć, obszarem, dzięki któremu krzem wpływa bezpośrednio na układ krwionośny, jest związek krzemu z wapniem, a dokładnie wpływ na antagonizm wapnia i tak naprawdę usuwanie tego wapnia z układu krwionośnego. Dlaczego? Jeżeli przyjrzymy się, drodzy Państwo, chemizmowi człowieka, okazuje się, że wapń jest pierwiastkiem, którego koncentracja w komórkach jest 10 tysięcy razy mniejsza niż w przestrzeni pozakomórkowej. Wapń jest wydalany przez komórki wraz z sodem, a do wewnątrz tłoczony jest dzięki pracy mitochondriów potas oraz magnez. Natomiast ten wydalony na zewnątrz wapń powinien być wydalony również z organizmu. Jeżeli się nie wydala z organizmu, no to wtedy mamy problem w postaci takiej, że zaczyna on nam się wbudowywać na przykład w ścianki tętnic, w ścianki naczyń i tak dalej. Co się dzieje? No wtedy tworzy on, powiedzmy, coś takiego, jeżeli wbuduje nam się w ścianki naczyń krwionośnych, powoduje, że one zaczynają wapnieć, tak? Mówiąc, z wiekiem robimy się wapniakami, to nie jest przypadkiem takie określenie, które jest powszechnie stosowane. Natomiast naczynia krwionośne, które wbudowały w siebie zbyt dużą ilość wapnia, są naczyniami bardzo kruchymi i przede wszystkim nieodpornymi na nagłe rozszerzenie. Pamiętajmy się, że żyła, dowolne, czy to będzie naprawdę niewielka żyłka, czy to będzie aorta główna, musi przede wszystkim mieć zdolność do nagłego rozszerzenia się w przypadku skoku ciśnienia. Jeżeli tego nie ma, może dojść do jej pęknięcia, prawda? Jeżeli dojdzie do jej pęknięcia, no to jeżeli na przykład mamy do czynienia z obszarem, powiedzmy, nogi, no to mamy siniaka. Jeżeli jest aorta, no to nasze szanse na przeżycie są stosunkowo niewielkie. Ponadto wapń nagromadzony w tych naczynkach powoduje, drodzy Państwo, coś takiego, że nie mamy już do czynienia z idealnie gładką powierzchnią żył, tylko czymś w formie stalaktytów i stalagmitów, na których świetnie zaczyna nam się osadzać właśnie, można powiedzieć, ta blaszka miażdżycowa, która powoduje, że te zmiany w tych obszarach, tak jak powiedzmy, są zdecydowanie łatwiejsze do utrzymania się i organizm nie ma możliwości czy narzędzi do tego, żeby tą blaszkę wypłukać, prawda? Co dalej? Naturalnym jest, tak jak, drodzy Państwo, powiedziałem, że w procesie produkcji energii do komórek jest wtłaczany magnez i potas, a wyrzucany na zewnątrz wapń i sód. Jeżeli gospodarka wapniowa zostałaby w jakikolwiek sposób zachwiana, to wtedy tak naprawdę dochodzi do uszkodzenia procesów mitochondrialnych, uszkodzenia procesów produkcji energii i wtłoczenia wapnia do wewnątrz komórek. Właśnie dlaczego, jeżeli ludzie umierają, robią się sztywni? Ludzie robią się wtedy sztywni dlatego, że do wnętrza tych komórek dociera ogromna ilość wapnia, która powoduje, że są one po prostu twarde i dzięki temu mamy na przykład sztywnienie zwłok. Ocenia się, że 70% całkowitej energii tworzonej przez organizm właśnie w postaci ATP jest zużywane właśnie na to, żeby wypompowywać wapń i sód z komórek na zewnątrz, a wpompowywać do wewnątrz magnez oraz potas. I szczególnie jest to widoczne w obrębie tych, powiedzmy, organów, które są najbardziej energochłonne, czyli mięsień sercowy, mózg, nerki, wątroba. Tak? I tam tak naprawdę obecność krzemu wydaje się być, można powiedzieć, niezastąpiona, ponieważ bierze on naprawdę ogromny udział w gospodarce właśnie wapniowej, a ta gospodarka wapniowa bezpośrednio przekłada się na życie i zdrowie nasze, prawda? No i co dalej możemy jeszcze powiedzieć o wapniu? Jeżeli mówię, gospodarka krzemowa została zachwiana w naszym organizmie, to natychmiast odbija się to na zwiększonym poziomie wapnia i reasumując, mamy usztywnione ściany tętnic, a więc tendencję do nadciśnienia, sztywnienie mięśni gładkich, a więc niedomykanie zastawki serca, a więc zdolność do arytmii, niedomykanie zastawki kątniczo-krętniczej w jelitach, a więc problemy jelitowe na bardzo szerokim poziomie, czy niedomykanie zwieracza żołądka, które w najlepszym wypadku objawia się zgagą, a w najgorszym może prowadzić nawet do chorób nowotworowych, prawda? I tak jak mówiliśmy, gromadzenie się wapnia w przestrzeni komórkowej jest bezpośrednio związane ze spadkiem krzemu w naszym organizmie, natomiast spadek krzemu w naszym organizmie nie wynika tyle, powiedzmy, nawet z relacji z wapniem, co również, drodzy Państwo, wynika z faktu, że dzisiaj spożywamy zbyt duże ilości glinu, który przedostaje się do naszego organizmu w różny sposób z wodą oraz pożywieniem, prawda? Kolejnym czynnikiem oprócz angiogenezy czy gospodarki wapniowej, w jakiej krzem wpływa w naszym organizmie na, można powiedzieć, układ krwionośny czy w ogóle układ, procesy krwiotwórcze, jest bezpośrednia relacja czy synergia między na linii krzem-żelazo. Wiadomo, że w danym organizmie, jeżeli mamy do czynienia z niskim poziomem hemoglobiny, czyli mamy zbyt małą ilość krwinek czerwonych produkowanych przez szpik kostny, albo te płytki są znowu zbyt małego rozmiaru, albo zbyt niską zawartość hemoglobiny, czyli białka wiążącego, prawda, wiążącego tlen w płucach i transportującego go do różnych obszarów organizmu, tak naprawdę mamy do czynienia z anemią. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest na przykład niedobór żelaza w naszym organizmie. Po czym wiemy, że mamy do czynienia tak naprawdę z niedoborem żelaza. No oczywiście anemia, która łatwo wyjdzie nam na podstawowych badaniach, ale do tego jest złe samopoczucie, bladość skóry, problemy z oddychaniem i osłabiona odporność immunologiczna, które są w bardzo prosty sposób połączone z niską zawartością żelaza. Tak? No i oczywiście tutaj bardzo częstym rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie odpowiedniej diety. Tak? Jeżeli wprowadzimy dietę na przykład bogatą w czerwone mięso, wątróbkę, kaszankę, wegetarianie czasem szpinak, tak? Albo będziemy suplementować żelaza, bardzo często problem jest szybko rozwiązany, bo nasz organizm w krótkim czasie podnosi poziom żelaza. Jak podnosi poziom żelaza, to w następnym kroku zaczyna podnosić poziom ferrytyny, transferyny, co odbija się na wyrównaniu poziomu hemoglobiny. Natomiast są przypadki, drodzy Państwo, takie, że pomimo spożywania bardzo bogatych w żelazo produktów, pomimo suplementowania sporej ilości żelaza, to żelazo jest przez organizm nieprzyswajane. I tutaj nasze obserwacje, których nie widzieliśmy nigdzie więcej opisanych w literaturze, są takie, że przy odpowiedniej suplementacji krzemem przyswajalność żelaza wzrasta tak naprawdę w sposób bardzo, bardzo istotny. Natomiast jest też kolejny przypadek, na którym się spotkaliśmy i nawet tych przypadków było więcej. To była sytuacja, kiedy mieliśmy do czynienia z anemią, a więc obniżonym poziomem hemoglobiny, a jednocześnie z nadmiarem żelaza w organizmie, czyli tak naprawdę można powiedzieć, jak to się ładnie nazywa, żelazicą, taka nazwa. Więc co się wtedy okazało? Organizm, pomimo że posiadał duże ilości żelaza, miał ogromny problem z przerzuceniem tego żelaza w postać białek tak zwanych transportujących, czy przemagazynujących żelazo, czyli w ferrytynę lub w transferynę, która tak naprawdę już transportuje bezpośrednio jony żelaza po organizmie, przekształcając je w hemoglobinę, prawda? I tutaj, drodzy Państwo, oprócz suplementacji krzemem, niezwykle ważna była jeszcze suplementacja borem, jodem oraz suplementacja na przemian cynk, miedź, magnez i selen z witaminą B12, ale tu głównie chodziło o kobalt, nie tyle o selen, co tutaj chodziło głównie o kobalt. Odpowiednia suplementacja tymi pierwiastkami powodowała, że w bardzo fajny sposób natychmiast równały nam się poziomy. Żelazo spadało, ferrytyna była w normie, transferyna była w normie i hemoglobina w okresie 2-3 tygodni również wracała do normy, co jest niezwykle, niezwykle istotnym, można powiedzieć, czynnikiem, bo jeżeli mamy często, drodzy Państwo, warto to podkreślić, do czynienia z wysokim poziomem żelaza nawet przy, nieważne, przy niskiej czy wysokim poziomie hemoglobiny, to dzisiaj medycyna XXI wieku, jedyne co jest nam w stanie tak naprawdę zaoferować, to jest nic innego, drodzy Państwo, jak upuszczanie krwi, a więc metody żywcem z średniowiecza, a może nawet jeszcze ze świata antycznego, prawda? Więc tak jak widzimy, udział, można powiedzieć tutaj właśnie, udział, drodzy Państwo, krzemów w procesach krwiotwórczych i okołokrwiotwórczych, prawda, czy w ogóle funkcjonowaniu układu krwionośnego, są tak naprawdę niezwykle, niezwykle ważne. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat krzemu i żelaza? A szczególnie ważne, żeby krzem suplementowały osoby będące na diecie wegetariańskiej, bo osoby, które tak naprawdę świadomie rezygnują z jedzenia białek czy tłuszczy zwierzęcych, no, narażają się niestety na ryzyko, że w ich organizmie ta, powiedzmy, przyswajalność żelaza będzie zdecydowanie mniejsza i muszą one dodatkowo suplementować cynk, mangan, miedź, selen, bor, jod, prawda? I dzięki temu mają szansę, powiedzmy, zachować swój organizm we względnym zdrowiu, prawda? Dlaczego, tak jak możemy powiedzieć, suplementacja krzemem jest tak ważna? Oprócz wspomnianych procesach krwiotwórczych, o których mam nadzieję, że dowiedzieliście się Państwo czegoś nowego, warto też podkreślić, że ma wpływ m.in. na funkcjonowanie układu kostnego. Dzisiaj już tego nie powiemy, bo byłoby to kolejne godziny lub dłużej wyjaśniania dość zawiłych szczegółów. Obiecuję, że w najbliższym czasie w sieci pojawi się kolejny filmik. Natomiast chcieliśmy dzisiaj zwrócić uwagę na temat suplementacji krzemu. Powtarzamy jak mantrę, że człowiek do życia potrzebuje 84-96 minerałów, makroelementów, mikroelementów czy ultraelementów, dodatkowo około 20 witamin, no i oczywiście mikroskładników, czyli białek, czyli egzogennych i endogennych aminokwasów, tłuszczy, w tym tłuszczy omega 3, 6 i 9 oraz węglowodanów, prawda? Jeżeli mamy do czynienia z osobami, na przykład po 40 roku życia, osoby po złamaniach, urazach czy operacjach kostnych, sportowcy, szczególnie te osoby, które tak naprawdę, można powiedzieć, zajeżdżają swój organizm w sposób niezwykle brutalny, osoby ze schorzeniami układu nerwowego, kobiety w ciąży, no, po ciąży, prawda, w okresie laktacji, czy osoby chcące zachować zdrowie i urodę, te osoby powinny generalnie swoją suplementację zwiększyć, powinny swoją suplementację dostosować do swoich indywidualnych potrzeb, ale na pewno w tej suplementacji musi i powinno być miejsce na krzem. Bez odpowiedniej suplementacji krzemem, drodzy Państwo, bardzo często suplementacja innymi pierwiastkami zwyczajnie nie ma sensu, bo ich przyswajalność, czy ich, można powiedzieć, możliwość dostarczenia wraz z krwią do poszczególnych komórek naszego organizmu będzie niemożliwa. Szczególnie, drodzy Państwo, chciałbym zwrócić uwagę sportowcom, ponieważ no, w ostatnim czasie, gdzieś tam przeglądając media społecznościowe, wpadł mi, że tak powiem, w łapki materiał dotyczący pewnej pani, która tak bardzo wycieńczyła swoje ciało mimo 20 kilku lat życia, że w wyniku biegania maratonów, w wyniku biegania biegów długodystansowych, najpierw doprowadziła do pęknięcia obu kości piszczelowych, później doprowadziła do zwyrodnienia stawu biodrowego. No, śmiem stwierdzić, że odpowiednia suplementacja, między innymi krzemem, spowodowałaby, że albo by do tego nie doszło, albo stan zdrowia zdecydowanie szybciej wróciłby do normy, ponieważ, tak jak mówimy, krzem ma tutaj zdecydowanie ważny wpływ. Tak? Natomiast dziś, drodzy Państwo, chciałbym Wam przedstawić naszą, no można powiedzieć, gwiazdę, a więc powrót, wielki powrót krzemu organicznego, z czego naprawdę się bardzo cieszymy, z czym naprawdę wiążemy ogromne nadzieje, jeżeli chodzi o badania, które będziemy prowadzić w naszej firmie. Będziemy chcieli, żeby ten krzem był tak naprawdę posiadał badania wiarygodne, które być może zostaną przez EFSA uznane i wtedy chętnie się nimi podzielimy z całym światem. Natomiast dlaczego ten krzem jest lepszy? No więc, drodzy Państwo, przede wszystkim dlatego, że ogólna zawartość krzemu w litrze wzrosła z 280 mg do 1000 mg. Krzem organiczny, którego nie było wcale, wynosi obecnie 400 mg, a więc jest go, drodzy Państwo, naprawdę dużo. Wzrost dziennej porcji krzemu wzrósł z 12,63 mg aż do 25 mg, a więc ponad dwa razy, no, prawie dwa razy. Krzem, można powiedzieć, więc cała ta buteleczka, którą dzisiaj kupujemy bez zmiany ceny, co warto podkreślić, wystarcza już nie na 22, tylko na 40 dni. Więc wpisuje się to w naszą nową politykę, że robimy wszystko, żeby ta suplementacja krzemem była dla Państwa jak najbardziej dogodna i jak najbardziej długotrwała. Dzisiaj tak naprawdę, nie wydając grosza więcej, możemy sobie pozwolić na to, że za te same pieniądze będziemy prowadzili, na, można powiedzieć, tą suplementację prawie dwa razy dłużej. Co więcej o tym krzemie nowym możemy, drodzy Państwo, powiedzieć? Przede wszystkim jest produkowany w technologii monojonowej, co w przypadku krzemu ma ogromne znaczenie. Jego przyswajalność jest naprawdę duża, ponieważ nie tworzy on ogromnych klastrów, ogromnych polimerów czy nierozpuszczalnych w wodzie struktur, tylko jest naprawdę świetnie rozpuszczony. Cytując klasyka, więcej krzemu w krzemie, więc tak naprawdę z 280 wzrosło nam do 1000 ml w jednym litrze. Oszczędzamy 93 zł miesięcznie, kupując tak naprawdę teoretycznie tą samą butelkę, tylko z inną zawartością. Przyswajalność, którą oceniamy według wstępnych badań tego krzemu, jest mniej więcej na poziomie 90%, zbyt wcześnie, żeby pochwalić się pełnym wynikiem, natomiast wstępne wyniki badań, które na dzień dzisiejszy mamy, przeprowadzone wspólnie z pewnymi uniwersytetami, wskazują, że jest to 90% przyswajalności. Możliwość dłuższej suplementacji za tą samą cenę, co jest zgodne z naszą nową polityką, gdzie chcemy Państwu przedstawić pewne całoroczne cykle możliwości suplementacji, dobrane czy dostosowane do możliwości czy portfela osób, a więc od 5 zł dziennie aż po 20 zł dziennie, tak żeby były dostosowane do pory roku, danej osoby, wieku, ewentualnego schorzenia. Tak? Dodatkowo warto podkreślić, że mamy do czynienia nie z dwoma, tylko z trzema krzemami, a więc jest sam krzem, krzem Bor oraz krzem Bor J. Żadna z naszych gwiazd nie zniknęła, ale pojawił się jeszcze krzem solowy, o czym za chwileczkę sobie powiem. Jak suplementować? Jak wszystko w życiu, systematycznie. Systematycznie suplementować, systematycznie pilnować diety, systematycznie się wysypiać, systematycznie dbać o zdrowie, wszystko systematycznie uczyć się języka. Wszystko, co ma mieć głębszy sens, tak naprawdę, drodzy Państwo, wykonujemy systematycznie. Niesystematycznie dzieją się jedynie złe rzeczy. Co dalej? Niekoniecznie w sposób ciągły. Absolutnie uważamy, że nie ma takiej potrzeby. 3-4 butelki w roku to jest optimum, które na pewno każdemu z Państwa powinny zdecydowanie pozytywnie wpłynąć na jakość życia. Można naprzemiennie, czyli w zależności od oczekiwań składu mineralnego organizmu. Tu tak naprawdę za chwileczkę powiemy, świetnym tak naprawdę przykładem jest analiza pierwiastkowa włosa, na podstawie której świetnie będziemy wiedzieli, jakich pierwiastków nam brakuje. Jeżeli ktoś ma niski poziom krzemu boru i jodu, suplementuje krzem bor jod. Jeżeli ktoś ma niski poziom tylko krzemu i boru, suplementuje krzem bor. Jeżeli bor i jod są na odpowiednim poziomie, wystarczy nam suplementacja samym krzemem. Tak? Jak suplementujemy? Jeden raz dziennie na pusty brzuszek lub 2-3 razy dziennie, prawda? Koniecznie, drodzy Państwo, z ciepłą wodą. Dlaczego? Ponieważ zawsze podany w por to jest już naprawdę silna koncentracja preparatu. Więc wypicie, powiedzmy, z kubeczka czy tego może czasami w niektórych przypadkach spowodować, że na przykład poczujemy się przez chwilę, można powiedzieć, niekomfortowo. Absolutnie nieźle, ale zawsze podanie preparatu na czczo z ciepłą wodą, możemy na przykład dosypać tego do tego glutation, który świetnie się będzie właśnie w środowisku, wtedy mówię, tym przyswajał, zwłaszcza z witaminką C. W tym momencie taki drink na śniadanie będzie dla naszego organizmu naprawdę kapitalnym rozpoczęciem dnia. Oczywiście możemy sobie to dzielić na dwie lub trzy porcje. To zależy od naszej systematyki czy naszych przyzwyczajeń. Każdy pewnie już po iluś 10 latach suplementowania krzemu ma już swoje wyrobione nawyki czy zwyczaje i nie zamierzamy ich zmieniać. Natomiast tylko podpowiadamy właśnie, że tak należy to robić, prawda? Tak jak powiedziałem, dlaczego wprowadziliśmy, drodzy Państwo, krzem sam krzem? Dlatego, że dają większą możliwość manewru, szczególnie osobom, których bor i jod są na właściwym poziomie. Poza tym no, warto też powiedzieć, że wiele osób fizycznie boi się również samego boru. Nie wiem, z czego to wynika. Medialna nagonka, niechęć. Natomiast no, bor i pierwiastek niezbędny do życia zachęcamy do suplementacji tym pierwiastkiem, zarówno borem, jak i jodem, które są po prostu niezbędne do życia. Natomiast no, jeżeli analiza pierwiastkowa, którą Państwo wykonacie, lub jakiekolwiek przekonania wskazują, że nie chcecie tych pierwiastków używać, wtedy macie do dyspozycji krzem, który jest kapitalnym produktem sam w sobie, prawda? Co jeszcze możemy powiedzieć? Drodzy Państwo, mamy nadzieję, że wykład może dość obszerny, długi, ale okazał się przydatny i na pewno zwiększył, że tak powiem, Państwa arsenał w postaci wiedzy, ponieważ wiedza jest tym czymś, czego nie należy nigdy, że tak powiem, ograniczać, zawsze należy swój potencjał czy magazynek zasobów intelektualnych rozwijać. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą na temat krzemu oraz jego wpływu na funkcjonowanie szkieletu czy kości, chrząstek naszego organizmu. Potem będą na pewno dalsze, krótsze lub dłuższe wykłady. Dziękujemy za poświęcony czas, zwłaszcza, że jest to fajnie, bo jest pierwszy dzień wiosny, więc idealny moment na początek nowych, można powiedzieć, nowych wyzwań, nowych zmian w swoim życiu. No i mamy nadzieję, że następnym razem spotkamy się również i również będą Państwo mogli otrzymać od nas solidną porcję wiedzy. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia na naszym kanale. Do zobaczenia na kolejnym wykładzie. Pozdrawiam.